Ale kochani, jakby zbliża się nowy rok, tak? Ziemia zakręciła kolejny krąg wokół Słońca, co nie wiem jak was, ale mnie nastraja do bardziej takiego globalnego myślenia. I do listu do Koryntian jeszcze wrócimy oczywiście po nowym roku. Ale dzisiaj właśnie myślałem sobie, żeby, ponieważ jakby te lata liczymy też po to, żeby gdzieś tam zapamiętywać pewną historię, tak? I jako ludzie, jako ludzkość mamy wszystko poukładane w ciągu którego roku, co się wydarzyło, jak ta historia gdzieś tam wyglądała. Ja tak sobie, kiedy myślałem, modliłem się o to, o czym dzisiaj mówić, to pomyślałem sobie, że chciałbym na chwilę oderwać się od takiego szczegółowego spojrzenia na jakiś tam konkretny fragment, czyli ten list do Koryntian, który czytamy po kolei, i oderwać się i zrobić takie szerokie spojrzenie, czy spróbować spojrzeć na taką duchową historię ludzkości. Oczywiście ta duchowa historia ludzkości jest zapisana w tej księdze, którą czytamy, którą mam nadzieję, że czytamy i którą rozważamy też w niedzielę. I oczywiście, gdyby się chciało opowiedzieć o wszystkich szczegółach, to można by tu spędzić cały kolejny obrót czy okrążenie Ziemi wokół Słońca. Mamy dużo mniej czasu, więc chciałbym tylko właśnie takie narysować, czy opowiedzieć tą historię, bo ona w pewnym sensie wydarzyła się jakby w trzech aktach. Tak jak wiecie, sztuki, różne sztuki mają swoje akty. Tak samo ta duchowa historia ludzkości ma takie trzy akty. I nie są to takie same akty jak gdzieś tam w teatrze, ale to są trzy akty, które moglibyśmy powiedzieć akty stworzenia. Bóg trzy razy tworzył coś w takim duchowym właśnie zrozumieniu, czy w duchowej swojej pracy z ludźmi. I chciałbym właśnie o tych trzech stworzeniach jakby dzisiaj opowiedzieć. Oczywiście ten pierwszy akt stworzenia to jest ten, który może najlepiej znamy, tak? Bo kiedy otwieramy tylko Biblię, otwieramy pierwszy rozdział Księgi Rodzaju i czytamy o tym, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Taka jest pierwsze zdanie, można by powiedzieć, całej tej historii biblijnej. I dalej w tym rozdziale widzimy, jak Bóg w 6 dni buduje swego rodzaju świątynię. Tak? Buduje świat, tworzy świat, mówimy, ale ten świat jest jego świątynią. To się dzieje w ciągu 6 dni. 7 dnia Bóg zasiada w tej świątyni po to, żeby objąć swoje rządy, panowanie nad światem. W międzyczasie 6 dnia tworzy swój obraz i podobieństwo. I wiecie, że w każdej takiej szanującej się pogańskiej świątyni stał obraz Boga, tak? Stała jakaś rzeźba, która przedstawiała danego Boga czy boginię. I podobnie w tej Bożej świątyni, którą Bóg stworzył, również stanął pewien obraz i podobieństwo, pewien swego rodzaju posąg. I oczywiście tym posągiem byli Adam i Ewa, tak? Ludzie. Ludzie są stworzeni na Boży obraz i podobieństwo. Bóg tworzy też w tej kosmicznej świątyni, tej świątyni, którą jest całym światem, tworzy to najświętsze miejsce. Tak? Jeżeli pamiętacie, zaraz też się do tego odniesiemy, ta świątynia, którą budował Izrael, dzieliła się na to najświętsze miejsce, później tą świątynię, która miała tam kilka dziedzińców. I tak samo w tej pierwszej Bożej świątyni, w tym pierwszym stworzeniu jest to miejsce najświętsze. I to jest oczywiście ten ogród, który Biblia nazywa Edenem. Ogród, w którym Bóg umieszcza właśnie podobiznę swoją, swój obraz i podobieństwo, czyli ludzi. I w tym miejscu najświętszym oni spotykają się z Bogiem. Tak? Czytamy, że Bóg przechadza się tam, Bóg rozmawia z nimi, Bóg przebywa z nimi w tamtym miejscu. W tym akcie stworzenia też widzimy, że Bóg buduje to, co buduje przez słowa. tak? Przez, powtarza się w tej historii stworzenia, powtarza się takie, taka fraza i powiedział Bóg, Vayomer Elohim po hebrajsku, wybaczcie ci, którzy znacie dobrze hebrajski, nie wiem jak to się dokładnie wymawia, ale jest taka fraza, która powtarza się regularnie i powiedział Bóg, i pewne rzeczy dzieją się, pewne rzeczy zaczynają nabierać, czy otrzymują swoje funkcje, swoje miejsce we wszechświecie. Tak? Wiemy też, że ten Adam i Ewa, ci ludzie są umieszczeni tam nie tylko właśnie jako obraz i podobieństwo Boga, ale są również umieszczeni tam jako królewskie kapłaństwo. Chociaż tak dokładnie o królewskim kapłaństwie czytamy dopiero przy Izraelu, który miał być narodem wybranym, królewskim kapłaństwem. Później czytamy o Kościele, ale już Adam i Ewa mieli nimi być. Nie jest to powiedziane wprost, ale kiedy czytamy właśnie, czy człowiek, który czytał ten opis stworzenia, człowiek tamtego czasu, tamtej kultury, rozumiał, co tam jest powiedziane. Kiedy Bóg nawet mówi obraz i podobieństwo, to sama ta fraza w starożytności funkcjonowała jako opis króla. Tak? Czytamy dzisiaj, wykopujemy różne posągi, stele, kamienie z napisami starożytnymi i bardzo często właśnie królowie w Egipcie, ale też na Bliskim Wschodzie są opisywani jako obraz i podobieństwo bogów, czy jakiegoś boga, któremu służyli. I ten obraz i podobieństwo właśnie był takim, tym samym, co byśmy dzisiaj powiedzieli, że byli królami. Tak? Kiedy czytamy o tym, że Bóg umieścił ich w ogrodzie po to, aby uprawiali i troszczyli się o ten ogród, to również taki czytelnik tamtych czasów wiedział, że te dwie funkcje to były funkcje kapłańskie. To były funkcje, które sprawowali kapłani. Świątynie bardzo często były ogrodami, tak, w starożytności. Były otoczone, sama to miejsce świątyni było otoczone ogrodem, o który troszczyli się kapłani. Więc już Adam i Ewa byli właśnie królewskim kapłaństwem. Boża obecność przebywała z nimi i mieli tam żyć w zależności od Boga. Tak? W zależności, w takiej zupełnej zależności od Boga i ta zależność wyrażała się w ich życiu posłuszeństwem Bogu, posłuszeństwem przede wszystkim jednemu zakazowi. Tak? Mieli, czy nie mieli spożywać z drzewa poznania dobra i zła. I mieli nieść, czy mieli rozszerzać to poznanie Boga dalej, mieli rozszerzać ten Boży ogród i przenosić poznanie Boga dalej na innych ludzi. I wiemy też, że to pierwsze stworzenie z winy kobiety, byśmy tak my mężczyźni chętnie powiedzieli, z winy kobiety nie wyszło, tak? Nie udało się. To posłuszeństwo zostało złamane. Pojawiło się nieposłuszeństwo. Ludzie wybrali to, że złamali ten Boży zakaz i wiemy, że doprowadziło to do wygnania ich z tego miejsca najświętszego. Tak? Musieli odejść, zostało to miejsce dla nich zamknięte i później czytamy taką właśnie historię ludzkości, która Księga Rodzaju opisuje, że ludzkość stacza się coraz bardziej, staje się coraz bardziej zepsuta i zepsuta do tego momentu, kiedy Bóg przez potop niszczy to, co było tam. Ale później, czyli to było pierwsze stworzenie. To było pierwsze stworzenie, którego dokonał Bóg. Później Bóg dokonuje drugiego stworzenia. I nie zawsze widzimy to w Biblii znowu. My, którzy czytamy oczami współczesnych ludzi, nie zawsze jesteśmy w stanie wyłapać z tekstu to, co w tym tekście jest. Po raz drugi Bóg dokonuje stworzenia pod górą Synaj. Bóg, który, jak wiecie, powołuje najpierw Abrahama, jego rodzinę, wyprowadza do Egiptu, później ich z tego Egiptu ratuje, wyprowadza ich na pustynię pod wodzą Mojżesza, przyprowadza ich do góry Synaj i tam objawia się im. I i dokonuje właśnie drugiego stworzenia, dokonuje drugiego aktu stworzenia. I tym aktem stworzenia jest tak zwane 10 przykazań. Tak? My znowu, ponieważ w naszym języku nazywamy to przykazaniami, to właśnie gubimy ten związek, który widział, czy zobaczyłby każdy współczesny człowiek temu tekstowi, który go czyta. Dlatego, że w języku hebrajskim 10 przykazań to jest dosłownie 10 słów. 10 słów. I jeżeli popatrzymy na pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, to widzimy, że tak jak wspomniałem, powtarza się tam fraza i Bóg powiedział. Tak? I ta fraza powtarza się dokładnie 10 razy. Możecie sobie w domu otworzyć pierwszy rozdział Księgi Rodzaju i policzyć, że dokładnie 10 razy Bóg przemawia, Bóg wypowiada słowo i rzeczy powstają, otrzymują swoją funkcję. I podobnie 10 przykazań jest właśnie w języku hebrajskim, to jest 10 słów. 10 słów, które są jakby ponownym ukonstytuowaniem, ponownym stworzeniem, czy ponownym rozpoczęciem tego Bożego planu, który Bóg zamierzył dla Adama i Ewy, dla ludzkości właśnie przez Adama i Ewę. I kiedy czytamy później Księgę Wyjścia, zwłaszcza rozdziały od 25 do 40, to widzimy w tych rozdziałach, że Bóg poleca Mojżeszowi zbudować przybytek, zbudować świątynię, zbudować ten namiot obecności. I znowu, jeżeli popatrzycie na te rozdziały od 25 do 40, to zauważycie, że Bóg 6 razy wydaje polecenie budowy różnych części tego przybytku. Jest jakby 6 etapów budowania, tworzenia przybytku przez Mojżesza i siódmego, jakby w siódmym etapie Boża chwała wstępuje do tego namiotu obecności. Czyli ponownie dzieje się coś, co o czym mówi pierwszy rozdział Księgi Rodzaju. Tak? Przez 6 dni, przez 6 etapów Bóg tworzy i siódmego Bóg wstępuje i zamieszkuje w swojej świątyni. Więc ten przybytek, który tworzy Mojżesz, jest znowu taką miniaturą Bożego stworzenia. Jest modelem pewnym, zbudowanym właśnie przez Mojżesza, żeby pewne rzeczy były wiadome. I celem tego wszystkiego zawsze jest właśnie Boża obecność wśród swego ludu. Tak? Boża obecność, która w Biblii wyrażona jest takim właśnie sformułowaniem, które dotyczy połączenia nieba i ziemi. Tak? Ziemia to jest sfera, w której Bóg stworzył człowieka i powierzył człowiekowi, natomiast niebo jest miejscem, które zamieszkuje sam Bóg. Tak? I zawsze w Biblii cel, Boży cel dla ludzkości, dla stworzenia jest to połączenie nieba i ziemi. Właśnie w tym miejscu najświętszym następuje, czy w tych pierwszych rozdziałach, czy później właśnie w Księdze Wyjścia, następuje połączenie tych dwóch sfer. Bożej sfery i ludzkiej sfery. I Bóg zamieszkuje pośród swojego ludu. Więc Bóg dokonuje stworzenia nowej, buduje nową świątynię, można by powiedzieć, powołuje nowy naród, który jest nazwany królewskim kapłaństwem, który ma na celu to, żeby znowu objawić reszcie ludzkości, przekazać innym narodom to, jaki jest Bóg, tak? Przez to, że będą chronić Bożą obecność w przybytku, przez to, że będą mieli dostęp, bezpośredni dostęp do Boga, przez to, że mają te 10 słów, tą taką konstytucję, która ustanawia właśnie Boże zasady. I cała reszta prawa, możemy powiedzieć, prawo jest oczywiście dużo większe niż te 10 słów, ale cała reszta tych przykazań jest po prostu swego rodzaju interpretacją, co znaczy te 10 zasad w ich konkretnym kulturowym kontekście tamtego czasu. Tak? Więc te kolejne księgi, które podają nam dużo więcej przepisów, każdy z tych przepisów jest swego rodzaju zastosowaniem do jednej z tych 10 słów, których oni mają przestrzegać. No i oczywiście znamy historię, jeżeli czytaliśmy Stary Testament, wiemy, że historia znowu powtarza się, tak? Znowu zatacza pewne koło. I co się dzieje? Izraelici również nie są posłuszni tym 10 zasadom. Łamią je, podobnie jak Adam z Ewą złamali Boży zakaz w Edenie. Podobnie Izrael zaczyna łamać te zasady, zaczyna funkcjonować nie tak, jak Bóg dla nich zamierzył. I co się dzieje? To drugie stworzenie również jakby przychodzi do upadku, tak? Podobnie jak Adam i Ewa wygnani z Edenu, tak samo Izrael jest wygnany z tej swojej pięknej ziemi, jak mówi Biblia, z Kanaanu, z ziemi, która miała być nowym Edenem, miała być nowym ogrodem, w którym miało być to miejsce najświętsze, Boża świątynia, w której spoczywała Boża chwała. Więc oni zostają wygnani, świątynia zostaje zniszczona, Boża chwała odchodzi, tak? Czytamy w księdze Ezechiela. Ezechiel ma taką wizję tego, jak Boża chwała przed zniszczeniem, przed najazdem Babilonu opuszcza świątynię, unosi się i zostaje tylko budynek, który później jest zniszczony przez najeźdźców. Oczywiście dalej Stary Testament mówi o powrocie, mówi o odbudowie świątyni, ale jak już niejednokrotnie wspominałem, wiecie o tym, nigdzie w Starym Testamencie nie ma mowy o tym, że Boża chwała powróciła. Tak jest, powstaje budynek, ten budynek już nie wygląda tak, jak nawet nie wygląda zewnętrznie, tak jak ten poprzedni. Tam czytamy w opisie, że Izraelici patrzą na niego i ci, którzy pamiętali starą świątynię, płaczą, bo widzą, że to nie jest to, co było. I cały ten okres międzytestamentowy jest okresem, w którym Żydzi oczekują, że coś się wydarzy, że Boża obietnica się spełni, że Boża chwała powróci, że Bóg znowu zamieszka pośród ludzi, bo jeżeli patrzymy na Biblię, to właśnie musimy pamiętać o tym, że Bożym celem jest to, żeby Bóg przebywał pośród swego ludu, żeby Bóg był razem ze swoim ludem, żeby Jego chwała zamieszkiwała pośród nas, żeby niebo było połączone z ziemią, tak? Żeby ziemia i niebo stały się znowu jednym. I dzieje się trzeci akt nowego stworzenia. I o tym trzecim akcie nowego stworzenia mówi nam Nowy Testament, ale szczególnie mówi nam taka nowa Księga Rodzaju w Nowym Testamencie. I jak myślicie, kto z was wie, która księga Nowego Testamentu jest Księgą Rodzaju? Kto? Nie Hebrajczyków? Jak? Głośno, śmiało? Ewangelia Jana. Brawo, Tadziu. Wygrałeś nagrodę jakąś, pomyślę jeszcze jaką. Ewangelia Jana jest nową księgą rodzaju, jest księgą rodzaju w Nowym Testamencie. Dlaczego? Zauważcie, że Ewangelia Jana zaczyna się dokładnie tymi słowami, którymi zaczyna się Księga Rodzaju. Tak? I znowu nasz język, nasze tłumaczenie, my mówimy Księga Rodzaju, dlatego że w naszym tłumaczeniu my tłumaczymy z greckiego. Grecy, którzy przetłumaczyli hebrajski i Stary Testament na język grecki, nazwali tą księgę właśnie Księgą Rodzaju. Tak? Natomiast po hebrajsku ona nazywa się na początku, Bereshit, tak? Na początku. Żydzi nazywali księgi Starego Testamentu od pierwszych słów, które były użyte w tekście. Więc pierwsza księga Mojżeszowa, Księga Rodzaju, po hebrajsku nazywa się na początku. I Ewangelia Jana dokładnie w taki sam sposób rozpoczyna się i mówi na początku. I znowu widzicie, jest nawiązanie do tego samego aktu Bożego stworzenia, tak? Bóg, jeżeli Bóg coś tworzy, Bóg tworzy to słowami. I w tym najnowszym stworzeniu, w tym trzecim akcie, w tym nowym stworzeniu, Bóg używa już tylko jednego słowa. Jednego słowa, które czytamy, że było u Boga i Bogiem było słowo i wszystko przez nie powstało, co powstało, tak? Więc Księga czy Ewangelia Jana jest taką księgą rodzaju, ale i księgą wyjścia jednocześnie. Jest całością tej historii o tym, jak Bóg na nowo tworzy swój naród. Ciekawe jest, że Ewangelia Jana, znowu w niej często powtarza się liczba 7, tak? 7, tak jak 7 dni stworzenia. Księga jest napisana wokół 7 cudów. Jezus dokonuje 7 cudów w Ewangelii Jana. Jest też 7 takich tak zwanych ja jestem, tak? Gdzie Jezus mówi: ja jestem dobrym pasterzem, ja jestem krzewem winnym, ja jestem. Jest 7 razy, częściej powtarza ja jestem, ale 7 razy robi takie, używa takiego stwierdzenia: ja jestem czymś, tak? I znowu tydzień temu mówiliśmy o tym, że Mesjasz był Panem, czyli Bogiem, dlatego że słowo Pan jest tym słowem, które Stary Testament używał na określenie czy zamiast słowa Jahwe, JHWH, zamiast tego tetragramu. I podobnie tutaj widzimy: ja jestem, znowu umyka w naszym tłumaczeniu, ale to ta fraza ja jestem, to są dokładnie te słowa, którymi znowu, kiedy Grecy tłumaczyli hebrajski Stary Testament i kiedy Mojżesz pyta Boga o jego imię, tak? Czy Bóg mówi Mojżeszowi, że objawię ci moje imię, to nasze tłumaczenie mówi: jestem, który jestem, tak? Że jest, albo czasami mówi po prostu: jestem. Natomiast grecka fraza, która była użyta w tłumaczeniu, właśnie dosłownie brzmi: ja jestem, tak? Ego eimi, ja jestem. I Jezus w Ewangelii Jana bardzo często powtarza tą frazę, mówiąc: ja jestem. W niektórych kontekstach wręcz widać tam, kiedy go pytają faryzeusze różne rzeczy, czy ludzie, on mówi: ja jestem, i to, co następuje, to wszyscy dookoła padają na twarz. I Ewangelia, czy Jan, Ewangelista, bardzo wyraźnie w taki sposób mówi o tym, kim Jezus był, że był Bogiem, wcielonym Bogiem. Tak? Niektórzy mówią, że w Biblii nie ma takiego sformułowania, że Jezus był Bogiem, że Biblia o tym nie mówi. Biblia o tym mówi, my po prostu tego nie widzimy. Nie jest to napisane właśnie w taki sposób: Jezus jest Bogiem, ale jest napisane na wiele innych sposobów, które nie są może dla nas dzisiaj tak czytelne, ale były bardzo wyraźne i czytelne dla tych, którzy znali Stary Testament w języku greckim czy hebrajskim. Więc kiedy patrzymy na księgę, zwłaszcza Ewangelię Jana, ale oczywiście cały Nowy Testament opisuje to nowe stworzenie, to widzimy ten ostateczny akt Bożego nowego stworzenia, stworzenia przez Słowo. I ciekawe jest to, chciałbym właśnie kilka takich fragmentów Ewangelii Jana wam pokazać, które odnoszą się do tego, co wydarzyło się w pierwszej księdze Mojżeszowej, zwłaszcza w pierwszych trzech rozdziałach. Ciekawe jest też, że popatrzcie, zaraz po prologu i po tym, jak jest mowa o Janie Chrzcicielu, to pierwszym wielkim cudem Jezusa jest co w Ewangelii Jana? Jaki jest pierwszy cud? Ja wiem, że baptystom nie wypada o tym mówić. Wodę w wino Pan Jezus zamienia. Tak jest. Pan Jezus jest na weselu i zamienia wodę w wino. I kochani, wesele w Biblii jest zawsze symbolem właśnie tego połączenia nieba i ziemi. Tak? Połączenie nieba i ziemi w Biblii jest małżeństwem. Czy małżeństwo w Biblii jest obrazem właśnie połączenia się Bożego ludu i Boga. I wesele jest tym, co towarzyszy temu wszystkiemu. I Jan nie przez przypadek zaraz na początku mówi właśnie o tym weselu. Często przynajmniej ja, jak czytałem Ewangelię Jana na początku, wielu rzeczy jeszcze nie wiedząc, to dla mnie to zawsze było taki dziwny przeskok do jakiegoś dziwnego cudu, który nie wiadomo do czego tak do końca się odnosił. Tu było słowo, a tu nagle wodę w wino zamienia i tak dalej. Ale całe to wesele jest właśnie takim symbolicznym, można by powiedzieć, odniesieniem do tego, co Jezus, co się dokonało w Jezusie, czy co się dokonuje w Jezusie. Dokonuje się właśnie to małżeństwo Boga z Jego ludem. I zaraz wrócimy jeszcze do jednego wersetu, ale patrzcie, drugi rozdział, 11 werset, kiedy apostoł Jan podsumowuje ten cud, to pisze tak. Taki to Jezus uczynił początek znaków w Kanie Galilejskiej i ukazał swoją chwałę i jego uczniowie uwierzyli w Niego. I są, kochani, trzy rzeczy, które dzieją się, nawiązują, czy ten werset nawiązuje do Księgi Wyjścia. Tak, po pierwsze, Jezus uczynił początek znaków. To, co działo się w Egipcie, to Bóg czynił znaki. Bóg czynił znaki. Bóg wyrywał Izraela przez te plagi. My to znowu nazywamy plagami, podczas gdy to właściwe słowo to są znaki. Bóg objawiał swoją moc. Ukazał swoją chwałę. To jest dokładnie to, co Jahwe uczynił w Egipcie. Tak? Jest w Księdze Wyjścia jest mowa o tym, że Bóg, aby ukazać swoją chwałę, zatwardzał serce Faraona, czynił to wyjście jakby z jednej strony coraz trudniejszym po to, żeby jego chwała mogła objawić się Izraelitom. I efektem jest również to, co stało się po wyjściu z Egiptu. Jego uczniowie uwierzyli w Niego przez to, że jak Jan pisze, zobaczyli to, co dzieje się, co działo się w trakcie tego cudu. Jahwe dawał Izraelitom na pustyni wodę. I ta nowa jakość tego, co czyni Jezus tutaj, to już nie jest woda, to już jest coś więcej niż woda. Tak? To drugie stworzenie, można powiedzieć, było wodą. Bóg zaopatrywał ich wodę. To nowe stworzenie jest winem. I ja rozumiem, że znowu w naszym kontekście baptystycznym to tak brzmi trochę bluźnierczo wręcz, taka pochwała wina, ale wino jest lepsze niż woda. Przynajmniej ja tak uważam i myślę, że większość z nas by się zgodziła, mając odwagę, że wino jest lepsze niż woda. I to, co uczynił Jezus w porównaniu z tym, co uczynił Mojżesz, jest jak właśnie wino i woda. Ciekawe jest jeszcze znowu, wróćmy teraz do czwartego wersetu, który jest takim wersetem bardzo, przynajmniej mnie zawsze zbijał z tropu i nie wiedziałem do końca, o co w tym wszystkim chodzi. Więc kiedy przychodzi Jezus ze swoją matką Marią do tej Kany Galilejskiej i ona mówi do Niego, że nie mają wina, Jezus mówi, co mnie i tobie, kobieto, jeszcze nie nadeszła moja godzina. Tak? Taka dziwna fraza, po czym idzie i zamienia tą wodę w wino. Jest to, no brzmi to trochę, nie wiem jak dla was, dla mnie zawsze brzmiało enigmatycznie, ale spojrzałem na ten werset znowu z takiej perspektywy właśnie tego, że Jan mówi o tym, co wydarzyło się w Starym Testamencie. Wiecie, że w Starym Testamencie obietnicą, tak jak wspomniałem tu już tak po męsku, że to przez te kobiety żeśmy ten raj stracili, to Jan opisuje to jak to, że dzięki kobietom żeśmy go również odzyskali. Czy kobiety miały swój udział w tym wszystkim? I kiedy, wiecie, jeżeli Jezus, Paweł nazywa Jezusa nowym Adamem, to Jan nazywa Marię i nie tylko Marię, jeszcze zaraz na to spojrzymy, nazywa swego rodzaju nową Ewą. Tak? Jeżeli popatrzymy na pierwszą księgę mojżeszową, to o Ewie często jest mowa kobieta. Tak? Nie jest tam wymienione jej imię Ewa, ale mówi się o kobieta. Kobieta uczyniła to, kobieta mnie zwiodła, Adam mówi, tak? Kobieta, wąż rozmawia z kobietą i tak dalej, i tak dalej. I tutaj w tym fragmencie Maria jest właśnie tym, kto jest tym potomkiem Ewy, córką Ewy, przez której posłuszeństwo, tak jak można powiedzieć, jak przez nieposłuszeństwo pierwszej kobiety straciliśmy świątynię, straciliśmy Eden, tak przez posłuszeństwo kobiety otworzyła się droga, żeby ten Eden został odzyskany. Tak? Maria, tak jak Ewa w raju skusiła się, czy nie była posłuszna Bogu. Tak Jan nie zwraca jakby tak uwagi konkretnie na szczegóły tej historii, ale wiemy z innych Ewangelii, że Maria była tą kobietą, która stała się posłuszna Bogu, tak? I rozpoczęła, można by powiedzieć, ten fakt nowego stworzenia. Tak jak Ewa skusiła się na coś, co było miłe dla oczu, czytamy, obiecywało jakieś tam mądrość i poznanie, tak Maria zgodziła się na coś, co było niemiłe dla oczu, bo wyglądało jak zwykła zdrada małżeńska i zajście w ciążę tak wbrew wszelkim zasadom, co i w naszym społeczeństwie dzisiaj różnie się na to patrzy, a w starożytności i tym bardziej w kulturze żydowskiej to było coś, co zasługiwało na śmierć. Coś, co nie wyglądało dobrze i nie obiecywało niczego dobrego, tak? Patrząc po ludzku. To, na co zgodziła się Maria w tamtym czasie, było dokładnym przeciwieństwem tego, na co skusiła się Ewa. I kiedy Jezus używa tego słowa kobieto w stosunku do niej, to myślę, że w tym momencie Jan sygnalizuje, że czy nawiązuje tym słowem właśnie do tej historii Starego Testamentu, do historii Ewy, która przez której nieposłuszeństwo, ta świątynia została zniszczona i teraz przez podobne posłuszeństwo tej kobiety i otwiera się droga, żeby ta świątynia została odzyskana. I ten sam motyw pojawia się jeszcze raz i do niego przejdziemy. I również kobietą jest inna Maria, nie ta sama Maria, ale również pojawia się jako swego rodzaju nawiązanie do historii Starego Testamentu. Kochani, dalej po tym całym cudzie związanym z wodą i winem, znowu Jan umieszcza nieprzypadkowo coś, co inni ewangeliści umieszczają w zupełnie innym miejscu chronologii życia Chrystusa. Kolejną historią jest historia tego, jak Jezus przychodzi do świątyni, tak? I nasze przykłady, chyba niektóre, ten nagłówek mówią oczyszczenie świątyni, tak zwane, gdzie to nie było, to jest zwodniczy tytuł, bo to, co Jezus robił, to nie było oczyszczenie świątyni. To było wygłoszenie swego rodzaju wyroku na świątynię, tak? Kiedy Jezus przyszedł, wiemy, przyszedł do świątyni i znalazł tam tylko handlarzy, którzy zajmowali się dorabianiem się na niewygodzie czy wygodzie innych, nazywa tą świątynię jaskinią zbójców, tak? Jaskinią zbójców, a nie domem modlitwy. To miał być to dom modlitwy, a ludzie uczynili z tego miejsca, w którym miała mieszkać Boża chwała, w którym miał objawiać się Bóg, w którym Bóg miał przebywać, ludzie uczynili z tego no, miejsce do załatwiania swoich interesów. I nasze interesy z reguły nie są zbyt przyjemne i nie prowadzą do zbyt chwalebnych rzeczy. Więc Jezus przychodzi, widzi bankierów, widzi tych sprzedających owce, gołębie i czytamy, robi bicz ze sznurków, wygania to wszystko i ogłasza pewien sąd nad świątynią. Tak? Żydzi w 18 wersecie dalej pytamy, Żydzi się do Niego zwrócili o znak, jaki znak im da, żeby pokazać, że ma do tego władzę. I Jezus wtedy mówi im o nowej świątyni. Mówi, zburzcie ten przybytek, a ja go w 3 dni odbuduję. I pokazuje, oczywiście w tekście tego nie widzimy, ale możemy sobie wyobrazić, jak Jezus, mówiąc o tym przybytku, on wie, że mówi o sobie, być może pokazuje na siebie, natomiast Żydzi tego nie rozumieją, cały czas myślą o tej świątyni, budowli, którą nazywają świątynią, tak? Więc znowu widzimy, że Ewangelia Jana, ta nowa Księga Rodzaju i Księga Wyjścia, razem one pokazują, że właśnie oto dzieje się nowe stworzenie i powstaje nowa świątynia. Tak? Przez słowo wszystko tworzone jest na nowo i powstaje nowa świątynia. I teraz chciałbym, żebyśmy przeskoczyli na koniec Ewangelii Jana. I tak można by iść przez całą Ewangelię Jana i myślę, że być może jak Pan Bóg pozwoli i list do Koryntian skończymy, to możemy przejść przez całą Ewangelię Jana i popatrzeć na te rzeczy. Ale chciałbym teraz przeskoczyć do rozdziału 20, praktycznie na sam koniec Ewangelii. Jedna z ostatnich scen, które tam mają miejsce. I nawiązuje teraz do sceny zmartwychwstania Jezusa. Tak? I zauważcie, czy po pogrzebie Jezusa 20 rozdział rozpoczyna się, że pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, inna Maria, teraz Maria Magdalena, udaje się do grobowca, i żeby odnaleźć ciało Chrystusa. I znowu jeżeli przeczytać cały ten rozdział, to widzimy, że rzecz dzieje się w ogrodzie. Ten grobowiec Chrystusa znajduje się w ogrodzie. Ona później, dojdziemy do tego, kiedy spotyka Chrystusa, myśli, że to ogrodnik. Ogrodnik nie znalazł się tam przypadkowo. To był ogród. To było miejsce, które było właśnie ogrodem, podobnie jak ten ogród Eden. Znowu Jan mówi o tym nie tak po prostu, a tak a propos to było w ogrodzie, ale buduje pewną scenerię, która nawiązuje do scenerii z pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju. Tak? I widzimy Marię, która szuka ciała Chrystusa. I kiedy go nie znajduje, wzywa uczniów, tak? Woła Piotra i Jana. Jan nie wymienia siebie z imienia, ale sugeruje, że to on był tym drugim uczniem, który towarzyszył Piotrowi. I przyszedł razem z nim. Przyszli i zobaczyli, weszli do grobowca, zobaczyli płótna, chustę, która była na głowie Chrystusa. Wszedł drugi uczeń. Zobaczyli, uwierzyli. Ale dalej jest ciekawe właśnie stwierdzenie Jana, taka trochę samokrytyka, bo mówi: wciąż bowiem nie rozumieli pisma, zatem uczniowie odeszli do siebie. Tych dwóch uczniów, którzy przyszli, bo zawołała ich Maria, zaglądają do grobu, nie znajdują. Jak to faceci być może mają w zwyczaju, byśmy tak współcześnie powiedzieli, koparka im upadła, ale nie wiedzą, o co chodzi, zawracają i idą sobie. I w zasadzie nie wiemy, co się z nimi dzieje, przepadają. Ta osoba, która zostaje na miejscu, to jest znowu Maria. Maria zaś stanęła przy grobowcu i płakała. Tak? Oni się poddali, można by powiedzieć, w jakimś sensie. Stwierdzili, że w zasadzie nie ma o czym mówić, wracamy do siebie. Maria się nie poddała i jakby jej poszukiwania zostają wynagrodzone. Więc znowu Maria wchodzi, nachyla się do grobowca. I ciekawe jest to, że to co widzi, to widzi dwóch aniołów w bieli siedzących, jednego u wezgłowia, u drugiego u stóp, czyli dwaj aniołowie siedzący, przypuszczalnie to była pewna półka czy ławka kamienna, na której ciało leżało. Jeden anioł stoi po jednej stronie tej półki, drugi anioł stoi po przeciwnej stronie tej półki. I znowu, dla nas być może trudno jest to odcyfrować, ale jeżeli pomyślimy o Starym Testamencie, to tak właśnie wyglądała Arka Przymierza. Skrzynia z dwoma aniołami, którzy stali po obu stronach tej skrzyni. Więc Maria zagląda do grobowca i odnajduje znowu taki, można powiedzieć, była poszukiwaczką zaginionej Arki, która ją odnalazła. I ci, którzy dzisiaj tej Arki dalej szukają, to szukają nie tam, gdzie trzeba i nie kiedy trzeba i nie po to, po co trzeba. Natomiast Arka się odnalazła właśnie wtedy, w ten niedzielny poranek. Jak wiadomo, Arka Przymierza, to miejsce między aniołami było nasza Biblia mówi to przebłagalnia, tak? Nazywa to miejsce przebłagalnią. Inaczej ono było nazwane takim miejscem miłosierdzia i to było miejsce, w którym objawiał się Bóg. Czy Boża chwała, kiedy objawiała się w świątyni, to objawiała się właśnie na tej skrzynce Arki Przymierza między tymi dwoma aniołami. To było miejsce, w którym przybywała Boża chwała. I znowu ciekawe jest, ci dwaj aniołowie zwracają się do niej i mówią: kobieto. Ponownie Jan używa tego sformułowania. Nie mówią Mario, nie mówią w jakiś inny sposób, ale mówią kobieto. Znowu nawiązując, byśmy dzisiaj powiedzieli, do Ewy, do kobiety, która, przez którą straciliśmy, powiedzielibyśmy, tą Bożą świątynię. Pytają: kobieto, dlaczego płaczesz? I ona mówi, że nie wie, gdzie go położyli. Oni jej tłumaczą, że nawet jej nic nie tłumaczą, ale kiedy odwraca się, to widzi Jezusa, który stoi tam. I wtedy właśnie znowu Jezus mówi do niej: kobieto, dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? A ona, przekonana, że to jest ogrodnik, mówi mu: Panie, jeśli to Ty go przyniosłeś, powiedz mi, gdzie go złożyłeś, a ja go zabiorę. I znowu spójrzmy na tą scenę w porównaniu do tego, co dzieje się w tych pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju. Tam dzieje się coś zupełnie odwrotnego. Tak? Kiedy ludzie grzeszą, co dzieje się? Oni są dalej w ogrodzie i pierwsze, co się dzieje, to znowu też słyszą kogoś, kto się przechadza. Też słyszą ogrodnika. Tak? Słyszą tego, który jest tym, do którego ten ogród należy. Ale ponieważ wiedzą, że zgrzeszyli, to chowają się. I to on musi szukać ich. Tak? To Bóg szuka Adama i Ewy w pewnym sensie, znowu w przenośni, bo oczywiście Bóg nikogo nie musi szukać, ale tam w tej historii czytam, że Bóg ich odnajduje i zaczyna z nimi rozmawiać i wydobywa z nich, co się wydarzyło, tak? Wydobywa z nich to, że byli nieposłuszni. Natomiast to, co dzieje się tutaj, to jest ta kobieta, czyli ta znowu nazwijmy to Ewa, która szuka Boga. To już nie Bóg musi szukać ich, ale ona szuka Jego. Bo to już nie jest nieposłuszeństwo, ale jest odwrotność tego wszystkiego, jest posłuszeństwo. Tak? Jest kobieta, która była posłuszna, która szuka Boga. I znajduje tą, tak jak wspomnieliśmy, tą Arkę Przymierza. Więc mamy swego rodzaju odwrotną scenę do tego, co się wydarzyło. Bóg odwraca bieg historii. Odwraca to, co się wydarzyło w ogrodzie Eden. Odwrócił to w tym ogrodzie Getsemane, czy w ogrodzie, w którym znajdował się grób Chrystusa. I ciekawe jest, kiedy idziemy dalej, kiedy już Jezus objawia się swoim uczniom, Jezus, który objawia się swoim uczniom, 19, 20 i w zasadzie od 21 wersetu, Jezus, kiedy przychodzi do uczniów, mówi: pokój wam, pokój wam. I znowu możecie, nie wiem, stwierdzić, że coś mi na tym tle odbiło, ale to słowo pokój znowu dla nas, no takie przywitanie, pokój wam. Natomiast jeżeli czytalibyśmy pierwszy rozdział Księgi Rodzaju po hebrajsku, to słowo, które mówi, że Bóg spoczął i odpoczął, spoczął, siódmego dnia Bóg spoczął w świątyni, to jest słowo, czy czasownik, którego korzeniem jest słowo szalom, czyli pokój. Bóg spoczął, po polsku to nawet trochę brzmi, tak, że spocząć, korzeniem jest słowo pokój, spoczywać. I Bóg w tym siódmym dniu właśnie spoczął w swojej świątyni, odpoczął tam, czytamy, od swojego dzieła. I to jest czasownik, który nawiązuje do słowa pokój. Więc kiedy Jezus wchodzi i mówi do uczniów: pokój wam, również pobrzmiewają w tym echa tego, że Boża obecność, czy stworzenie się dokonało, stworzenie, to nowe stworzenie się zakończyło. Nastał siódmy dzień, przyszedł do nich, powiedział: teraz pokój wam. Teraz nastaje ten szalom, teraz nastaje ten pokój. I ten cały szalom bierze się właśnie z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, z siódmego dnia. To był pierwszy dzień pokoju, który w ogóle zaistniał, moglibyśmy powiedzieć, na świecie, kiedy Bóg odpoczął siódmego dnia. Więc Jezus mówi: pokój wam. I mówi: jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. Więc przekazuje im dalej tą misję. I to powiedziawszy, tchnął na nich i powiedział im: przyjmijcie Ducha Świętego. Znowu tchnął na nich. Bóg, kiedy ulepił Adama z gliny, to żeby go ożywić, tchnął, czytamy w języku hebrajskim, tchnął w jego nozdrza i ten ulepiony z gliny, nie wiem, jak to nazwać, ta figurka, tak to nazwijmy, ożyła, tak? Adam stał się człowiekiem, stał się żywą istotą po tym, jak Bóg tchnął w jego nozdrza. I tutaj również Jezus nieprzypadkowo Jan mówi o tym, że Jezus tchnął w swoich uczniów. Znowu jest to nawiązanie do stworzenia, do tego, że ożywił ich, tak? Dokonało się, siódmy dzień nastąpił i następnie Jezus ożywił uczniów, kiedy tchnął na nich i powiedział im: przyjmijcie Ducha Świętego. Więc znowu to, co się dokonuje, to Boża obecność w postaci Ducha Świętego jest dana Kościołowi. Tak? My wiemy, że w każdym z nas, jeżeli jesteśmy w Chrystusie, zamieszkuje Duch Święty i Duch Święty jest realną obecnością Boga tutaj na ziemi. I dalej mówi o tym Jezus: tym, którym odpuścilibyście grzechy, są im odpuszczone, tym, którym zatrzymalibyście, są zatrzymane. Więc nawiązuje do nowego rodzaju relacji z Bogiem. Tak, tak jak w tym starym stworzeniu wszystko potoczyło się tak, że przez grzech wszystko zostało zniszczone. W nowym stworzeniu Bóg odwraca cały ten proces. Jakby robi wszystko w przeciwną stronę i teraz grzech zostaje odpuszczony. Tak? Ci, którym odpuścicie, zostanie to odpuszczone i ta relacja z Bogiem zostaje przywrócona. Więc my dzisiaj żyjemy w tym nowym stworzeniu. I tak jak mówię, możecie pomyśleć sobie, że trochę zaszalałem tu po różne rzeczy, widząc w tym. Ja to widzę, nie wiem, czy wy widzicie, może niekoniecznie, ale to nie szkodzi, to nic nie zmienia. Najważniejsze jest to, że Bóg uczynił, i to jest bardzo jasne z tego wszystkiego, Bóg uczynił coś zupełnie nowego, odwrócił zupełnie cały ten proces i to, o czym mówi Ewangelia Jana, bezpośrednio nawiązuje do tego, co działo się w tym pierwszym stworzeniu. Więc kochani, świat się zmienił, świat się wtedy zmienił, chociaż nam wydaje się, że w zasadzie cóż się zmieniło, tak? My jakoś tak przyzwyczajeni do tego, co mamy, możemy nie doceniać czy nie widzieć tego, w czym jesteśmy. Tak jak rybę zapytać o to, czym jest woda, tak? Jeżeli w czymś się jest, jeżeli przebywa się w wodzie, to trudno to opisać. My jesteśmy Kościołem, który żyje w łasce i dla nas grzechy odpuszczone to jest norma. Przystęp do Boga to jest swego rodzaju norma. To jest oczywiście każdy z nas też, myślę, że doświadczył w taki czy inny sposób życia bez Boga, albo większość z nas doświadczyła tego. Ale jakby w tej duchowej historii, można powiedzieć, świata, to, co się wydarzyło w nowym stworzeniu, zmieniło świat o 180 stopni. Tak jak to pierwsze stworzenie doprowadziło, znaczy nie to, że stworzenie doprowadziło, ale efektem tego, co ludzie zrobili, była śmierć, tak, nowe stworzenie jest czymś odwrotnym. Jeżeli mamy teraz możliwość szukania Boga, tak jak ta Maria, tak, która szukała i w tym wszystkim była w stanie odnaleźć to miejsce Bożej obecności. Kochani, dlatego jako Kościół musimy zdawać sobie sprawę z tego, kim tak naprawdę jesteśmy. My nie jesteśmy stowarzyszeniem ludzi spotykających się w niedzielę dla spędzenia wspólnie miłego czasu. Nie jesteśmy jakąś grupą zainteresowań związaną z czytaniem starożytnej księgi i roztrząsaniem, cóż ona ma ciekawego jeszcze dla nas do powiedzenia. Jesteśmy Kościołem, który jest świątynią nowego stworzenia, nowego przymierza, byśmy powiedzieli. Kościołem, którym Boża obecność jest realna przez Ducha Świętego. Kościołem, który jest ciałem Chrystusa, tak? Funkcjonuje w tym nowym przymierzu i jesteśmy czymś, przez co Bóg chce zmieniać ten świat. I musimy w tym uczestniczyć, musimy przypominać sobie to raz za razem, że jest to coś, do czego Bóg nas powołał i chce, żeby to nowe przymierze się zmieniało. Ktoś gdzieś przeczytałem takie zdanie, że w tych poprzednich stworzeniach Bóg tworzył najpierw miejsce, a później jakby dorabiał do tego miejsca ludzi, tak? Czyli Bóg stworzył ogród, stworzył tą kosmos, świątynię, świat, stworzył Eden i dorobił do tego ludzi i okazało się, że to nie funkcjonuje. W nowym stworzeniu jest odwrotnie. Bóg najpierw tworzy ludzi, a dopiero później stworzy miejsce. Tak? Teraz przebywamy jeszcze w tym miejscu, które nie jest stworzone dla nowego stworzenia. Jesteśmy nowym stworzeniem, które przebywa w starym stworzeniu. W świecie, który jest pełen jeszcze tego, co stare. Ale to wszystko ma przeminąć. Teraz Bóg dokonuje odwrotnego procesu. Najpierw chce stworzyć ludzi, żeby później dać nam miejsce. I my musimy dać Bogu stworzyć siebie według nowych zasad. Tak? I te nowe zasady nie są inne niż te 10 słów, które było oparte to drugie stworzenie. Te 10 przykazań, 10 słów, jakkolwiek byśmy to nazwali, to jest dalej esencja tego, co Bóg oczekuje od nas, tak? Które później Żydzi streścili w kochaj Boga z całego serca, a bliźniego swego jak siebie samego. Tak streścili te 10 słów do swego rodzaju dwóch przykazań i Jezus się z tym zgodził, że to jest dobre streszczenie całego prawa. Więc Bóg tworzy nas właśnie w oparciu o te rzeczy.